Gościem Akademickiego Radia Index jest profesor Wiesław Chładkiewicz, kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych w Instytucie Politologii na naszej uczelni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom. Jak to brzmi dumnie, nazwa zakładu, o której pani redaktor wspomniała, no ale skoro mamy uprawiać tak zwaną wyższą kulturę, to uprawiamy także wyższą politologię.
Ale dzisiaj będzie niższy bohater tej rozmowy, bo Napoleon... Ale zanim, tak, niższy wzrostem. Ale zanim do tego Napoleona nawiążemy, bo szykuje się ciekawe wydarzenie już niebawem, związane z nim, chciałam zapytać o książkę Lubuskie Wrota. Niedawno mieliśmy wywiad na ten temat. Jak tam sytuacja?
No dojrzewam, tylko jak zawsze mówię, lepiej szybciej kupić ciepłe bułeczki w piekarni, a trudniej doprowadzić do końca książkę, która wymaga bardzo poważnego wysiłku. Ale myślę, że do końca roku ona się znajdzie w wydawnictwie i na pewno na 15-lecie województwa, które w styczniu rozpoczyna się faktycznie, bo 1 styczeń jest tutaj znaczący, książka będzie odzwierciedlała także i najnowszą historię naszego województwa i zaraz będzie próba odpowiedzi, czy województwo lubuskie, nasz region przetrwa, a ja wierzę, że przetrwa.
Też wierzymy w to i czekamy na te publikacje. To będzie potężna książka, tak się zapowiada, bo ta historia województwa jest rzeczywiście bardzo,
no, potężna
bardzo
książka tu się mocuje jeszcze z taką sprawą, czy w dwóch częściach wydać, czy w jednej, ponieważ jest dość opasła. A czytelnicy, jak mi zawsze powiadał mój wielki profesor, nauczyciel i rektor naszej uczelni, Marian Eckert, zawsze mówił: panie Wiesławie, trzeba pisać krótko i treściwie, bo im dłużej, to czytelnik się nuży po 50 stronach. Więc w związku z tym może dwie części.
Przechodzimy do postaci Napoleona, bo zapowiedziałam, że będzie takie wydarzenie już niebawem w naszym mieście. Będzie wykład o tej osobowości. To będzie wykład czy spektakl? Co to będzie właśnie? Jaki jest plan?
No to będzie tak jak przed paru laty. Taka miła uroczystość odbyła się tak, że w ramach Uniwersytetu III wieku w naszej sali dębowej, naszej biblioteki wojewódzkiej, a była poświęcona mojej ulubionej sylwetce D'Artagnana i napisałem potem taki zbiór esejów. Ta książka nawet, ponoć słyszałem, znajduje się gdzieś tam w zbiorach w Paryżu, w Bibliotece Narodowej, o czym poinformowano mnie. Mam powody do satysfakcji. I teraz drugą taką postacią, ale już związaną także z naszym regionem, ziemią, z województwem lubuskim, jest postać wielkiego cesarza Francuzów, Napoleona. I chciałbym bardzo, żeby to było utrzymane w takiej konwencji nietypowej, bo to dzisiaj tak to chyba odbiorcy odbierają pozytywnie, że ja będę narratorem, a pan Artur Benning, aktor w naszym teatrze, będzie czytał fragmenty wypowiedzi dotyczące pobytów cesarza, a bywał kilkakrotnie na tych ziemiach tu w naszym województwie.
I to, że tutaj bywał, to
jest główny powód. Ubierze się jeszcze postać Napoleona.
No właśnie, ta czapka, to musi być.
Będzie.
Może
czapka
profesor
na pewno.
Osonkowski pożyczy tę czapkę, bo on kiedyś w czasie bachanaliów przebrał się za Napoleona i miał taką tablicę z napisem Biblioteka Uniwersytecka.
To bardzo dziękuję, to dobrze wiedzieć. Nie spodziewałem się, że pani redaktor mi o tym powie publicznie.
A czy to, że Napoleon był tutaj właśnie na tych naszych terenach, to jest główny powód powracania do tematu człowieka, który z jednej strony, oczywiście on cały czas się pojawia, jest ten mit, ta jego legenda, ale jednak to 200 lat temu. Czy jeszcze teraz jesteśmy w stanie zainteresować?
Ale z pewnością, dlatego że jeśli historycy francuscy i tłumaczone książki nie zawierają na ten temat wielu informacji, to wreszcie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie i przypomnieć, że ostatni rok przed bitwą pod Waterloo, no to był pobyt tutaj cesarza w Kostrzynie. Cesarz przebywał w Głogowie, cesarz zatrzymał się w Zgorzelcu i cesarz doznał potężnej porażki ze strony armii sprzymierzonych pod dowództwem Blichera w bitwie nad Kaczawą koło Legnicy. I o tych faktach, one są już zapisane, ale są mało upowszechniane w świadomości mieszkańców. Ja myślę, że warto do tych relacji, do tych przekazów kronikarskich wrócić w książce. i dlatego to czynię.
Czy te wątki właśnie będą przede wszystkim podejmowane w czasie wykładu, czy całe życie prześledzimy na Napoleona?
Nie, nie, raczej to będzie takie krótkie wprowadzenie do sylwetki tego wielkiego przecież cesarza, wielkiego także wodza Francuzów, armii napoleońskiej, ale będzie to też powrót do właśnie w takiej formie literackiej i historycznej do tych miejsc, gdzie się zatrzymał, gdzie spędził więcej czasu, no i gdzie, zwłaszcza w bitwie nad Kaczawą, doznał porażki. I to okrutnej, bo wiem, już kiedy się wycofał, no to wycofał się już z tych ziem na zawsze.
A Wyspa Świętej Heleny pojawi się też jako to ostatnie miejsce, w którym...
To już jako pokłosie po 1815 roku, na pewno, bo przecież on jeszcze tam kilka lat przeżył na Świętej Helenie jeszcze. I to jest już bardzo dobrze opisane przez historyków, nie tylko francuskich, ale brytyjskich, także polskich, ale warto też i wspomnieć o tej nieszczęsnej Wyspie Świętej Heleny, oddalonej tak daleko od lądu, gdzie cesarz Francuzów no, nie mógł jakby się pogodzić z tym, że tak tyle decyzji wydawał, a tu nagle spokojnie sobie z dnia na dzień musi egzystować z najbliższymi mu przyjaciółmi, czyli generałami i żołnierzami.
Chyba nawet próby samobójcze podejmował, prawda? Tak, to był bardzo trudny. Nieudane, niestety, dla niego.
Kiedy tak wielki człowiek znajduje się w samotności, no to tragiczne są sytuacje. Proszę zwrócić uwagę, jakie były ostatnie chwile Hitlera, jakie były ostatnie chwile Stalina i wielkich ludzi, którzy w sposób i bardzo negatywny przeszli do historii w sposób pozytywny. Zawsze samotność dla wielkich ludzi chyba, samotność doskwiera wielkim ludziom, zwłaszcza ich ostatnie chwile życia.
No to ciekawe, że pan profesor wspomniał o Hitlerze i Stalinie, bo są takie opinie, że Napoleon był takim pierwowzorem, powiedzmy, no nie wiem, tyranów największych dwudziestowiecznych i tu właśnie i Stalina się wrzuca, Hitlera, czy Ataturka, czy innych, Mussoliniego i tak dalej.
Chodzi o wiek XX, to na pewno Mussolini także, ale jeśli chodzi o cesarza Francuzów, no to tak z upływem czasu jakby bardziej ten obraz nasz jest taki cieplejszy. Bo jak słyszymy cesarz Francuzów, no to wiemy, kampanie, bitwa pod Moskwą, porażka, odwrót armii, tragiczny. Ale to upływ czasu chyba decyduje. Tu są fakty zbyt świeże, prawda, w przypadku Mussoliniego, Hitlera. Tu już upływa 200 lat, a co dopiero, kiedy tak wspominamy z nostalgią moją ulubioną epokę Ludwika XIII i XIV we Francji, mojego D'Artagnana, no to już upływa 5 wieków, prawda?
Ale nie chce pan profesor powiedzieć przez to, że za 200 lat będziemy usprawiedliwiać Hitlera i tak dalej, że będziemy bardziej czuli wobec jego sylwetki.
Ja myślę, że osąd będzie krytyczny, ale już dzisiaj jest też i wiele innych głosów, które jakby trochę wybielają postać Stalina, wybierają postać Hitlera czy Mussoliniego, zwłaszcza gdy chodzi o te tak zwane narodowe rozwiązania dla swoich obywateli, budowa autostrad. No to skąd mamy? Przecież mamy budowę od Zgorzelca, autostrady na Śląsk. Kto ją zbudował? Budowali ją jeńcy w okresie rządów Adolfa Hitlera jako kanclerza Rzeszy. I tak moglibyśmy pociągnąć ten wątek. Ale to jest wątek smutny, może odejdźmy, wróćmy do cesarza Francuzów, który, zwłaszcza jego listy są bardzo interesujące, tłumaczone już na język polski, kiedy pisze je do swojej wybranki serca, prawda?
Jednej z wielu.
Jednej zresztą z wielu. Zresztą to typowe było chyba, jest to typowe zjawisko dla wielu koronowanych i niekoronowanych władców, i Ludwika XIII, i Ludwika XIV, i Stalina, i Hitlera, i Mussoliniego, i żeby już zakończyć na tym nieszczęsnym kazusie Berlusconiego we Włoszech, którego mimo wszystko posądzany o mariaż z Marokanką Rubi, Włosi ciepło odbierają, o dziwo. Ciepło odbiera.
Jakby
zapominając mu jego takie frywolne zachowanie.
A czy postać Napoleona, która będzie przedstawiana na tym wykładzie styczniowym, tak?
No ja myślę, że tak,
styczeń. Czy to będzie też postać właśnie z tej perspektywy takiej wybielającej, panie profesorze?
Nie, raczej będę się starał, żeby to jednak był taki obiektywizm i historyka, i politologa. Także bowiem uważam, że nie można lukrować na siłę postaci, a raczej starać się w sposób zobiektywizowany wkomponować ich w proces historyczny, proces dziejowy.
Czy padną słowa tyran i agresor?
Też takie są w historiografii francuskiej i nie tylko opinie, i to świadczy o kontrowersyjności też tejże postaci. No po co by było wykrwawiać tylu żołnierzy armii Napoleona? Przecież do dzisiaj setki kości Francuzów leżą na tej ziemi. I teraz co? Dzieci musiałyby, potomkowie musieliby grzebać z armią ludzi, z archeologami, żeby odkryć groby swoich rodziców, swoich pradziadków, tak? No to dopiero byłoby zjawisko. A nad tym się też zastanawiam, że przecież potomkowie żyją dalej, jak potomkowie arystokracji polskiej i niemieckiej przyjeżdżają, tutaj oglądają swoje dawne posiadłości, to dlaczego też by potomkowie cesarza Francuzów i potomkowie jego żołnierzy nie mieliby odwiedzać dzisiaj miejsc takich jak Żagań, bo jest bardzo wiele mogił żołnierzy napoleońskich, takich jak Szprotawa, takich jak Głogów, takich jak Kostrzyn, i moglibyśmy tutaj jeszcze wiele innych miejsc wymienić, gdzie te cmentarze źle zachowane, źle, bo o niemieckich coraz częściej pamiętamy, ale wcześniejszych już nie pamiętamy. Kirmiel jest taki młody, zdolny historyk, dyrektor chyba Muzeum Międzyrzeczu, który zajmuje się cmentarzami żydowskimi. I zrobił kawał naprawdę dobrej pracy, wykonał.
Oby taki dobry los, jeśli może tak byśmy mówiły, czekał też te cmentarze.
Zastanowili się nad renowacją cmentarzy, nad pamięcią o tych setkach, dziesiątkach tysięcy poległych żołnierzy Napoleona w czasie wielkiego odwrotu spod Moskwy.
Jest współcześnie też wiele takich grup, które określają siebie bonapartystami, ale to jest głównie prawica. Czy tak możemy to uporządkować, panie profesorze, że te osoby, które są zaangażowane w jakiś sposób tą postać i te czasy napoleońskie, ja tutaj zmierzam do Waldemara Łysiaka, bo on jest znawcą chyba największym w Polsce zdecydowanie tych napoleońskich czasów. Pamiętam taki wywiad, którego udzielił do pisma Uważam, że historia. No i tam rzeczywiście ta sylwetka taka, no to były pany na cześć Napoleona, ale to głównie właśnie bonapartyści związani z prawicą. Czy tak,
tak
jest?
Tak, no bo to można tak to wstawiać, bo przecież no to była monarchia, czyli on jakby symbolizował też ten ruch republikański, ruch narodowy, i tutaj wcale się nie dziwię, że i takie komentarze, jak pani redaktor tu podała przed chwilą, mają miejsce.
Empirowy pasjans. Jeszcze tutaj jedna rzecz, o tym chciałam wspomnieć. Tak, właśnie a propos Waldemara Łysiaka, tak mi się skojarzyło. Książka, która przedstawia sylwetki właśnie przeróżne z tych napoleońskich czasów. Tak. Myślę, że możemy ją polecić przy okazji tej rozmowy.
Jak najbardziej.
Dobrze. Jakbyś powściągliwie, pan profesor, o tym Łysiaku.
Tak, dlatego powściągliwie, dlatego że ten Łysiak obecny w stosunku do tego Łysiaka Napoleonidy, to jest jednak duży przeskok taki mentalny dla mnie. Ja jakoś nie mogę czytać jego ostatnich książek, jakoś trudno mi je czytać. Natomiast jak sięgam po Kolebkę na przykład, po Szłańską baladę, po Empirowy pasjans, czy inne jego książki z okresu napoleońskiego, no to przy kawie, przy papierosie, to godzinami bym siedział, ślęczał i czytał.
No ja podobnie siedziałam, te książki także związane ze sztuką.
Także.
To są bardzo ciekawe, także. A jeśli chodzi o te czasy współczesne Łysiaka i jego myśl, to najbardziej cenię to, że ma rękopisy Norwida, i to jedyna rzecz, której mu zazdroszczę.
Dobrze, nie będę tego komentował, pani redaktor zna problem lepiej ode mnie.
Nie wydaje mi się, panie profesorze, ale widzę, że ten temat może przesuniemy na jakąś inną rozmowę.
Bardzo
jeszcze
proszę.
Wrócimy do Waldemara Łysiaka. Tak. Musimy kończyć. Zapraszamy wszystkich słuchaczy serdecznie na wykład, o którym będziemy informować na naszej antenie, który odbędzie się w styczniu. Wykład, spektakl, przygoda historyczna, literacka, politologiczna.
Zakończyłbym tak trochę na poły sarkastycznie, bo dzisiaj dzień też jest nieszczególny, aczkolwiek kto dzisiaj słucha Radia Indeks, to wszystkich pozdrawiamy z panią redaktor. Natomiast chciałbym powiedzieć, że coś jest na rzeczy, że to tak jest właśnie, że czymś dzisiaj potęga mediów mnie fascynuje. Jak dzisiaj ambasador Stanów Zjednoczonych na naszej uniwersytecie tak ładnie powiedział, został zareklamowany, że to jest jakby nowoczesny media, są dzisiaj jakby i Twitter przenoszą i przybliżają wielką postać, na przykład ambasadora z czytelnikami. Dzisiaj ambasador powiedział na koniec, proszę państwa, piszcie na Twitter. Ja na wszystkie pytania odpowiem. No, dobrze. To dobrze zabrzmiało, prawda?
Świetnie naszej zabrzmiało. Sali. Wy też możecie, drodzy słuchacze, pisać do nas na Twitter, no właśnie, również w sprawie tej rozmowy.
Tak jest.
Jakieś pytania do profesora Chłodkiewicza też do tego.
Na Twitter.
Zachęcamy serdecznie.
Boże, Twitter, poczta mailowa, co tam jeszcze mamy? Media elektroniczne w ogóle.
Facebook mamy.
Boże, za głowę się łapię, co jeszcze cywilizacja i nowoczesna technologia przyniesie światu i nam także.
Zakładamy fanpage'a Napoleonowi, może tak zrobimy dzisiaj.
No dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję i przepraszamy za pogodę, ale nie jest ona uzależniona ani od pani redaktor miłej, ani ode mnie. Wszystkim życzymy miłego weekendu, zwłaszcza studentom.
Dołączam się do tych życzeń i do usłyszenia.
Do widzenia.
To jest Akademickie Radio Indeks.